Część trzecia. Obozy pracy morderczej. Tylko ci nas mogą zrozumieć, co jedli z nami z jednej miski. Z listu Huculki, byłej zeczki. To, co powinno znaleźć odbicie w tej części książki, jest nieogarnione. Aby zgłębić i pojąć cały sens tej sprawy, należałoby niejedno życie strawić w obozach. W tych obozach, w których nawet jednego roku nie sposób odsiedzieć w całości bez jakichś ulg, bo stworzono te obozy dla ludzkiej zagłady. Dlatego też ci, co sięgnęli głębiej, ci, co zaznali więcej, są już w grobie i nic nie powiedzą. Tego, co najważniejsze, nikt nigdy już o tych obozach nie opowie. I nie sprosta pojedyncze pióro opisowi całej tej historii, całej tej prawdy. Patrzyłem na archipelag jakby tylko przez wyzior. Nie mogłem ogarnąć go spojrzeniem jak zwierzy. Ale na szczęście wychynęło na powierzchnię już parę innych książek i jeszcze wychynie. Być może czytelnik opowiadań Kolymskich, Warłama, Szałamowa będzie miał ściślejsze pojęcie o bezlitosnej atmosferze archipelagu i o granicach ludzkiej rozpaczy. Zresztą dość jednego łyku, by poznać gorycz morza. Palce Aurory. Różanopalca Eos, o której tak często napomyka Homer, zwana przez Rzymian Aurorą, uświetniła swoim dotknięciem już sam świt archipelagu. Gdy nasi współobywatele dowiedzieli się z audycji BBC, że M. Michajłow dowiódł rzekomo, iż obozy koncentracyjne istniały w naszym kraju już w roku 1921, wielu z nas, podobna była zresztą reakcja Zachodu, doznało szoku. Więc już w roku 1921? Oczywiście, że nie. Michajłow myli się, rzecz jasna. W 1921 roku obozy koncentracyjne były już w rozkwicie, ba, nawet już przekwitały. Słusznie byłoby twierdzić, że archipelag narodził się przy wtórze salw Aurory. Jak zresztą mogło być inaczej? Zastanówmy się chwilę. Czyż Marx i Lenin nie twierdzili, że stary burżuazyjny aparat przymusu należy unicestwić i w zamian stworzyć nowy? Aparat przymusu składa się zaś z armii. Wcale już nas nie dziwi, że Armię Czerwoną stworzono w początkach 1918 roku. Policji. Milicja została odtworzona jeszcze wcześniej niż armia. Sądów, poczynając od 24 listopada 1917 roku, a także więzień. Czemuż to, proklamując dyktaturę proletariatu, miano zwlekać z utworzeniem więzień nowego typu? Bo też sprawa więzień starych czy jakichś tam nowych w ogóle nie cierpiała zwłoki. Już w trakcie pierwszych porewolucyjnych miesięcy Lenin domagał się stosowania najsurowszych, drakońskich wręcz środków w celu podtrzymania dyscypliny. A czy owe drakońskie środki możliwe są bez więzień? Jakie innowacje w tej dziedzinie mogło wprowadzić państwo proletariackie? Ilicz szukał nowych dróg po omacku. W grudniu 1917 roku wysuwa on tytułem propozycję taki oto zestaw kar. Konfiskatę całego mienia, więzienie, wysłanie na front i roboty przymusowe. Dla każdego, kto niniejsze prawo pogwałci. Możemy zatem stwierdzić, że naczelna idea archipelagu, roboty przymusowe, znalazła wyraz już miesiąc po rewolucji październikowej. Ale przyszłemu systemowi kar Ilicz poświęcił zapewne chwilę zadumy jeszcze wtedy, gdy siedział spokojnie, wrażliwie, wśród zapachu zrzętego siana i brzęczenia czmieli. W miejscowości Razliw, opodal Piotrogrodu, Lenin ukrywał się wraz z Zinowiewem po wypadkach lipcowych 17 roku. Rząd Kiereńskiego groził mu aresztowaniem. Już wtedy wszystko sobie wykalkulował i uspokoił nas, że pokonanie wyzyskującej mniejszości przez większość złożoną z wczorajszych niewolników jest sprawą stosunkowo tak łatwą, prostą i naturalną, że pociągnie to za sobą o wiele mniejszy rozlew krwi i o wiele mniejsze koszty ludzkie niż gnębienie większości przez mniejszość, co miało miejsce dotychczas. I jakie też były koszty ludzkiego, tego stosunkowo tak łatwego pognębienia wewnętrznego wroga od chwili wybuchu październikowej rewolucji? Oto kilka cyfr znalezionych przez specjalistów od statystyki. Profesor Kurganow. Od 1917 do 1959 zginęło, nie licząc strat poniesionych przez walczące armie, a biorąc pod uwagę jedynie ofiary terroru, tłumienia buntów, głodu, wyniszczającego reżimu w łagrach i doliczając do tego deficyt demograficzny, to jest spadek liczby narodzin, dochodzi się do cyfry 66,7 milionów ludzi, nie licząc zaś owego deficytu 55 milionów. Historyk ekonomii Bernstam w latach 1917-56 ofiar terroru, tłumienia buntów, przymusowych robót i sztucznie organizowanego głodu było ponad 55 milionów. Kto, swój czy obcy, nie oniemieje na widok tych cyfr? Ciekawe byłoby przytoczenie tutaj jeszcze kilku liczb, choćby dla porównania. Ilu pracowników etatowych liczył w centrali ów budzący strach carski trzeci oddział, którego ślad jak chlaśnięty rzemieniem biegnie przez całe dzieje wielkiej literatury rosyjskiej? W chwili utworzenia 16 ludzi. W momencie największego rozkwitu 45. Liczba śmieszna, nawet jeśli wziąć pod uwagę gub czekę z najdalszej prowincji. Albo ilu też więźniów politycznych zastała w carskim więzieniu narodów rewolucja lutowa? Trzeba pamiętać, że w dawnej Rosji do więźniów politycznych zaliczano także uczestników eksów, to jest ekspropriacji i napadów na banki oraz wykonawców mordów politycznych. Wszystkie te dane gdzieś przecież można znaleźć. Prawdopodobnie w samych Krestach takich więźniów było ponad 50, a w Schlisselburgu 63 ludzi. Prócz tego kilkuset wróciło z syberyjskiego zesłania i ciężkich robót. Z aleksandrowskiego więzienia centralnego wyszło na wolność około 200 ludzi. A iluż to jeszcze się działo w gubernialnych więzieniach? A właśnie ciekawe, ilu? Oto cyfra dotycząca Tambowa, wzięta wprost z tambowskich gazet. Rewolucja lutowa po otwarciu na oścież wrót tambowskiego więzienia znalazła tam 7 więźniów politycznych. W Irkucku było ich znacznie więcej, bo 20. Owszem, guberni było ponad 40. Zbędne chyba jest przypomnienie, że między lutym a lipcem w ogóle nikogo nie wsadzano za politykę. Po lipcu zaś siedziały w więzieniach nieliczne jednostki i to w sielskich raczej warunkach. Ale masz ci los. Pierwszy rząd sowiecki był rządem koalicyjnym. Część resortów trzeba było jednak oddać lewicowym eserom. W ich rękach znalazł się też, na nieszczęście, Ludowy Komisariat Sprawiedliwości. Kierując się zgniłymi, drobnomieszczańskimi poglądami na sprawę wolności, komisariat ten doprowadził system kar do zupełnej niemal ruiny. Ferował wyroki, jak się okazało, zbyt łagodne, a nadto nie stosował prawie w swojej praktyce przodującej zasady robót przymusowych. W lutym 1918 roku przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, towarzysz Lenin, zażądał zwiększenia ilości miejsc odosobnienia i wzmożenia represji. W maju zaś, decydując się na konkretną ingerencję, zalecił, aby za łapownictwo dawać nie mniej niż 10 lat więzienia, a ponadto 10 lat robót przymusowych, w sumie więc 20. Skala taka mogła z początku wydawać się manifestacją pesymizmu. Jak to więc nawet za 20 lat trzeba będzie jeszcze stosować roboty przymusowe? Ale my już wiemy, że roboty te okazały się nader praktycznym środkiem i że nawet po upływie lat 50 nie przestały być popularne. Personel więzienny jeszcze wiele miesięcy po październiku był wszędzie carski, tyle że wyznaczono komisarzy więzień. Rozzuchwaleni funkcjonariusze więzień stworzyli własny związek zawodowy, Związek Pracowników Zakładów Karnych. i wprowadzili zasadę wyboru szarż administracyjnych. Jedyny to wypadek w całej historii Rosji. Więźniowie też nie pozostawali w tyle. Mieli również własny samorząd. Okólnik Komisariatu Sprawiedliwości z 24 kwietnia 18 roku. Wszędzie, gdzie to możliwe, należy więźniów wdrażać do autokontroli i samorządu. Takie aresztanckie sobie państwo, anarchistyczne rozpasanie, nie odpowiadało rzecz naturalna celom dyktatury przodującej klasy i niełatwo dawało się pogodzić z akcją oczyszczania rosyjskiej gleby ze szkodliwych insektów. O czym tu mówić, jeśli nawet więzienne kaplice nie zostały zamknięte i nasi sowieccy aresztanci chętnie tam bywali w każdą niedzielę, choćby po to, by rozprostować kości. Carscy klucznicy nie byli rzecz jasna elementem zupełnie dla sprawy proletariatu straconym. W końcu był to fach, ważny dla osiągnięcia bezpośrednich celów rewolucji. Dlatego też należało wytypować takich przedstawicieli administracji więziennej, którzy nie całkiem zatwardzieli i otępieli od drylu panującego w carskim więzieniu. Ale co to znaczy nie całkiem? Jak to stwierdzić, że zapomnieli słów hymnu Boże „Chroń nam cara”? I mogą jeszcze być wykorzystani do pracy w nowych warunkach. Na przykład potrafią sprawnie raportować „tak jest” i melduje posłusznie, że nie, albo szybko zamykać i otwierać zamki. Ma się rozumieć, że same te więzienne budynki, cele, kraty i rygle, choć na pierwszy rzut oka wyglądały wciąż tak samo, w istocie otrzymały nową treść klasową, wzniosły rewolucyjny sens. Jednakże aż do połowy 1918 roku sądy siłą przyzwyczajenia i bez władu stosowały wobec wszystkich skazanych tylko i wyłącznie kary więzienia, co hamowało proces destrukcji tych części starego aparatu władzy, które miały związek z więziennictwem. W połowie 18 roku, a mianowicie 6 lipca, miało miejsce wydarzenie, którego znaczenia wcale nie wszyscy rozumieją. Wydarzenie określane jako stłumienie buntu lewicowych eserów. Tymczasem zaś był to przełom o znaczeniu chyba nie mniejszym niż przewrót 25 października. 25 października proklamowana była władza Sowietów Delegatów, stąd też termin władza sowiecka. Ale w trakcie pierwszych miesięcy charakter tej nowej władzy jeszcze był poważnie zmącony przez udział przedstawicieli innych niebolszewickich partii. Aczkolwiek rząd koalicyjny sformowany był tylko z bolszewików i lewicowych eserów, jednak w składzie wszechrosyjskich zjazdów Sowietów 2, 3 i 4 i wybranych na nich WCIK-ów, wszechrosyjskich centralnych komitetów wykonawczych, trafiali się jeszcze przedstawiciele innych partii socjalistycznych, socjalrewolucjonistów, socjaldemokratów, anarchistów, ludowych socjalistów i innych. Stąd też WCIK-i nosiły niezdrowy charakter parlamentów socjalistycznych. W ciągu pierwszych miesięcy 18 roku szereg zdecydowanych akcji, popartych przez lewicowych eserów, pozwolił wszelako na usunięcie z łona WCIK-a reprezentantów innych ugrupowań socjalistycznych mocą decyzji większości członków tego organu, na co dawała prawo swoista interpretacja procedury parlamentarnej, bądź na niedopuszczenie do ich wyboru. Ostatnim z ciał obcych, stanowiącym trzecią część owego gremium parlamentarnego 5. Zjazdu Sowietów, była partia lewicowych eserów. W końcu można było pozbyć się również tego balastu. 6 lipca 18 roku lewicowi eserzy zostali co do jednego usunięci z WCIK-a i Sownarkomu. Tym samym władza delegatów Sowietów, tradycyjnie zwana dalej władzą sowiecką, przestała stanowić przeciwwagę w stosunku do woli partii bolszewickiej i przybrała kształt demokracji nowego typu. Dopiero więc od tej historycznej daty mogła zacząć się na serio przebudowa starego aparatu penitencjarnego i konstrukcja archipelagu. Wyszyński tak to formułuje w swojej drętwo napuszonej mowie. Jedyny w świecie mający uniwersalne historyczne znaczenie proces tworzenia na gruzach burżuazyjnej sieci więzień, owych martwych domów, budowanych przez wyzyskiwaczy dla mas pracujących, nowych instytucji pełnych nowego sensu społecznego. Kierunek tej rekonstrukcji był zaś od dawna jasny. Przecież już Marx w krytyce programu Gotajskiego twierdził, że praca produkcyjna jest jedynym środkiem poprawy przestępców. Oczywiście, jak to później wykazał Wyszyński, nie ta praca, co wysusza ludzkie rozumy i serca, lecz owa czarodziejka, która ma moc wydobywania ludzi z niebytu i dna nikczemności, czyniąc z nich bohaterów. A dlaczego nasz więzień nie może się wałkonić w celi lub tam sylabizować jakichś książeczek, tylko powinien się trudzić? A dlatego, że w Republice Rad nie ma miejsca na przymusowe próżniactwo, na pasożytnictwo z urzędu, jakie w takim na przykład Schlisselburgu licować mogło z carskim pasożytniczym ustrojem. Takie więzienne próżniactwo przeczyłoby po prostu samym zasadom opartego na pracy ustroju Republiki Sowieckiej, zasadom uświęconym przez Konstytucję z 10 sierpnia 18 roku. Kto nie pracuje, ten nie je. Gdyby więc więźniowie nie mieli pracować, to wedle naszej Konstytucji powinni być także pozbawieni wiktu. Centralny Wydział Kar Komisariatu Sprawiedliwości, utworzony w maju 18 roku, natychmiast zapędził ówczesnych aresztantów do pracy. Zabrał się do organizacji pracy produkcyjnej. Ale dotyczące tej sprawy akta prawne zostały ogłoszone już po lipcowym przewrocie, mianowicie 23 lipca 18 roku, w tymczasowej instrukcji o pozbawieniu wolności, która obowiązywała przez całą wojnę domową aż do listopada 20 roku. Osoby skazane na karę pozbawienia wolności, a zdolne do pracy, mają być w trybie obowiązkowym kierowane do pracy fizycznej. Rzec można, że od tej oto instrukcji z 23 lipca 18 roku, wszystkiego 9 miesięcy od rewolucji październikowej, zaczyna się historia obozów, że tu rodzi się archipelag. Kto ośmieli się zarzucić, że poród był przedwczesny? Potrzeba zaprzęgnięcia aresztantów do prac przymusowych, i tak zresztą dla wszystkich już oczywista, została naświetlona na 7. Wszechzwiązkowym Zjeździe Sowietów. Praca jest najlepszym środkiem mogącym zapobiec niszczącym skutkom bezsensownych rozmów toczonych przez więźniów, w trakcie których bardziej doświadczeni instruują nowicjuszy. Aha, o to więc chodziło. Wkrótce miały się też zacząć komunistyczne sobotniki, wprowadzone na apel Lenina godziny dobrowolnej pracy przy robotach publicznych po zakończeniu roboczego tygodnia. I tenże komisariat sprawiedliwości nakazał: konieczne jest wdrożenie więźniów do komunistycznej kolektywnej pracy. Postanowiono więc duch owych komunistycznych sobotników przeflancować do obozów pracy przymusowej. Tak oto epoka pierwszego rozpędu nagromadziła z punktu mnóstwo zadań, jakie rozwiązywać trzeba było później przez całe dziesięciolecia. Zasady polityki pracy poprawczej włączone zostały na 8. zjeździe RKPB w marcu 19 roku wprost do nowego programu partii. Organizacyjne zaś podstawy dla objęcia obszaru Rosji Sowieckiej siecią obozów stworzone zostały dokładnie w momencie wprowadzenia pierwszych komunistycznych sobotników. Uchwały WCIK dotyczące obozów pracy przymusowej powzięto 15 kwietnia i 17 maja 19 roku. Na ich podstawie obozy pracy przymusowej miały być tworzone staraniem gubernialnych ČK obowiązkowo w każdym mieście gubernialnym, żeby było najwygodniej w granicach zabudowy miejskiej albo w jakimś klasztorze czy w którymś z okolicznych folwarków i w niektórych powiatach, chwilowo jeszcze nie we wszystkich. Każdy obóz miał być obliczony na co najmniej 300 więźniów, po to aby dochody z pracy aresztantów mogły pokryć koszty utrzymania straży i administracji i znajdował się w zarządzie gubernialnych organów ścigania. Te pierwsze obozy pracy poprawczej wydadzą nam się teraz jakąś abstrakcją. Wygląda na to, że ludzie, którzy w nich siedzieli, nic nikomu nie opowiedzieli, bo jakichkolwiek relacji brak. W beletrystyce, w drukowanych wspomnieniach, tam gdzie mowa o komunizmie wojennym, napomyka się o rozstrzeliwaniu i więzieniach, ale o obozach nikt nic nie pisze. Nie ma o nich mowy nawet między wierszami, ani w uwagach poza tekstem. Gdzie były te obozy? Jak się zwały? Jak wyglądały? Instrukcja z 23 lipca 18 roku zawierała pewien brak, podkreślany zgodnie przez wszystkich pracowników. Nie było w niej żadnej wzmianki na temat klasowego zróżnicowania więźniów, czyli wskazania, że jednych z nich należy traktować gorzej, innych zaś lepiej. Ale zawierała ona przepisy o trybie wykonywanej pracy i dlatego to i owo możemy sobie wyobrazić. Ustalona była długość dnia roboczego 8 godzin. Z rozpędu, z niedoświadczenia postanowiono płacić więźniom za wszelkie prace, wyjąwszy roboty porządkowe w obozie. 100% sumy ustalonej przez związki zawodowe w odpowiednich umowach zbiorowych. Zmuszano do pracy zgodnie z konstytucją, ale też zgodnie z konstytucją płacono. Co prawda, to prawda. Skądinąd z wypłaty potrącano koszta utrzymania obozu i straży. Sumienni mogli liczyć na ulgi. Pozwalano im mieszkać poza obozem, a przychodzić tylko do roboty. Za szczególne zamiłowanie do pracy obiecywano przedterminowe zwolnienie. Na ogół zaś brak było szczegółowych wskazówek co do reżimu obozowego i w każdym obozie panowały inne porządki. W okresie wznoszenia zrębów nowej władzy i biorąc pod uwagę wielkie przepełnienie zakładów karnych, podkreślenie nasze, nie sposób było myśleć o regulaminach, skoro całą uwagę poświęcono sprawie rozładowania więzień. Człowiek czyta te słowa tak, jakby miał w ręku babilońskie tabliczki z pismem klinowym. Ileż pytań musi sobie zadać, co właściwie działo się w tych nieszczęsnych więzieniach? Jakie to procesy społeczne wywołały takie przepełnienie? I czy za tym rozładowaniem kryło się rozstrzeliwanie czy wysyłanie do obozów? I co to znaczy, że nie sposób było zawracać sobie głowy regulaminami? Czy to znaczy, że komisariat sprawiedliwości nie miał czasu na zajmowanie się ochroną więźniów przed samowolą lokalnych naczelników? Bo jakże inaczej to rozumieć? Instrukcje w sprawach regulaminu nie istniały, a zatem w tych latach rewolucyjnej świadomości prawnej każdy sobie pan mógł robić z więźniem wszystko, co mu strzeliło do lba, tak? Dowiadujemy się ze skromnej statystyki zawartej w tym samym dziełku zbiorowym od więzień do, że praca w obozach sprowadzała się w zasadzie do prymitywnych i ciężkich robót. W 1919 roku zaledwie 2,5% więźniów pracowało w warsztatach. W 20 roku 10%. Wiadomo też, że w końcu 18 roku centralny oddział kar, też nazwa Ciarki Przechodzą, wszczął starania o utworzenie kolonii rolnych. Wiadomo, że w Moskwie stworzono kilka brygad więźniarskich zajmujących się remontem wodociągów, kotłowni i kanalizacji w uspołecznionych budynkach miejskich. I ci, zapewne pracujący bez eskorty, aresztanci, snuli się ze swoimi śrubokrętami, lutownicami i rurami po całej Moskwie, po korytarzach instytucji, po mieszkaniach ówczesnych wybitnych osobistości, wezwani telefonicznie do remontu przez ich żony. Ale jakoś nie ma o nich wzmianki w niczyich pamiętnikach. Nie ma ich w żadnej sztuce, w żadnym filmie. A jeżeli takich specjalistów wśród więźniów nie znajdowano, wolno przypuszczać, że ich wtedy umyślnie dosadzano. Dalszych wiadomości o więzienno-obozowym systemie, tak jak to wyglądało pod koniec 22 roku, dostarcza nam szczęśliwie ocalały i przeznaczony dla 10 zjazdu Sowietów raport naczelnika wszystkich zakładów karnych Rosyjskiej Socjalistycznej Federacji, towarzysza Szerwinta. W roku tym po raz pierwszy połączone zostały wszystkie zakłady karne Ministerstwa Sprawiedliwości i NKWD, oprócz specjalnych zakładów podlegających GPU, w jeden organizm zwany GUMZAK i umieszczone pod opiekuńczym skrzydłem towarzysza Dzierżyńskiego, piastując pod drugim ze swoich skrzydeł zakłady karne i śledcze GPU. Nienasycony Dzierżyński chciał opiekować się także całą resztą. Gumzak miał w swojej pieczy 330 miejsc odosobnienia, w których znajdowało się ogółem 80-81 tysięcy pozbawionych wolności osób. Przybyło ich w porównaniu z rokiem 1920. W roku bieżącym stwierdzić można stały wzrost liczby osób przebywających w zakładach karnych. Ale z tej samej broszury dowiadujemy się, że wliczając również więźniów GPU, liczba osób pozbawionych wolności nigdy nie była mniejsza niż 150 tysięcy, a czasami dochodziła do 195 tysięcy. Liczba osób znajdujących się w miejscach odosobnienia staje się wielkością coraz bardziej stałą. Procent więźniów pozostających w dyspozycji ref trybunałów nie tylko się nie zmniejsza, ale przejawia określoną tendencję do stałego wzrostu. W miejscach zaś niedawnych zamieszek i buntów ludowych, w centralnych czarnoziemnych guberniach, na Syberii, na północnym Kaukazie, nad Donem, więźniowie śledczy stanowią 40-43% wszystkich uwięzionych, co świadczy o istnieniu dobrych widoków na wzrost liczby łagrów. W skład Gumzaku w 22 roku wchodzą domy pracy poprawczej, czyli zakłady dla więźniów po wyroku, domy aresztu prewencyjnego, czyli więzienia śledcze, więzienia etapowe, kwarantanny, izolatory. Orłowski izolator nie jest w stanie pomieścić wszystkich niepoprawnych przestępców. Do tej kategorii zaliczają się też odrodzone kriesty, które tak cudownie się otwarły w lutym 17 roku. Kolonie rolnicze, gdzie się ręcznie karczowało krzaki i pniaki. Domy pracy dla niepełnoletnich i obozy koncentracyjne. Kwitnące więziennictwo. W więzieniach na każde 5 miejsc przypada ponad 6 więźniów. Nadto jest wiele takich domów poprawczych, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 3 ludzi. Dowiadujemy się sporo o stanie budynków więziennych i obozowych. Doszły do takiej ruiny, że nie odpowiadają najbardziej elementarnym standardom sanitarnym. Są tak zniszczone, że całe korpusy i nawet całe domy poprawcze trzeba było pozamykać. Teraz sprawa wiktu. W 21 roku miejsca odosobnienia znalazły się w ciężkiej sytuacji. Nie było wystarczającej ilości przydziałów dla uwięzionych. W 22 roku w związku z decentralizacją systemu finansowania sytuacja materialna miejsc odosobnienia stała się nieomal katastrofalna. Miejscowe komitety wykonawcze odmawiały wręcz wydawania żywności na potrzeby więźniów. W początkach roku Gosplan, czyli Państwowa Komisja Planowania, przeznaczył 100 tysięcy racji żywnościowych przy liczbie więźniów równej 150 tysiącom lub 195 tysiącom. Normy wyżywienia zostały zmniejszone. Pewnych rodzajów prowiantu w ogóle nie wydawano. 3/4 więźniów otrzymywało poniżej 1500 kalorii dziennie. A z dniem 1 grudnia 2021 roku wszystkie miejsca odosobnienia, prócz 15 więzień ogólnopaństwowego znaczenia, w ogóle przestały otrzymywać planowe przydziały. Więźniowie głodowali. Państwo bardzo, bardzo chciało mieć swój archipelag, tylko nie miało czym go żywić. Płace za roboty już zostały obniżone. Zaopatrzenie w odzież było absolutnie niewystarczające. Można się spodziewać, że przybierze ono charakter katastrofalny. Brak opału dał się odczuć prawie wszędzie. Ten stan rzeczy musiał odbić się także na sytuacji personelu. Większość nadzorców dosłownie ucieka z miejsc pracy. Niektórzy zaś spekulują do spółki z więźniami. A ilu ich jeszcze okradało uwięzionych? Obserwuje się znaczny wzrost liczby przestępstw służbowych wśród personelu, bo głód zmusza ludzi do tego. Wielu strażników przeniosło się na lepiej opłacane stanowiska. Istnieją domy poprawcze, w których został tylko komendant z jednym strażnikiem. Można wyobrazić sobie, co to za komendant. I trzeba w takich wypadkach zatrudniać w charakterze nadzorców nawet samych więźniów, wybierając tych, co się najlepiej sprawują. jaką też trzeba było mieć dzierżyńską siłę ducha i wiarę w skuteczność komunistycznych kar, aby utrzymać ten wymierający archipelag na drodze ku świetlanej przyszłości, zamiast pozwolić mu rozejść się do domów. Ale obozy pracy przymusowej nie były wcale pierwszymi obozami w rosyjskiej socjalistycznej federacji. Czytelnik już kilkakrotnie napotkał w cytatach z wyroków reftrybunałów termin obóz koncentracyjny i mógł pomyśleć, że to lapsus, że stosujemy tu nieopatrznie terminologię późniejszej daty. Otóż nie. W sierpniu 1918 roku, kilka dni przed zamachem Fanny Kaplan, Włodzimierz Ilicz w depeszy do Eugenii Bosch, tej zapomnianej już dziś niewiasty, która miała w swoich rękach jako reprezentantka KC i Czeki losy całej guberni pędzeńskiej i pędzeńskiego gubernialnego komitetu wykonawczego, nie dawano tam sobie rady z powstaniem chłopskim. Napisał: osoby podejrzane, niewinne czegokolwiek, lecz podejrzane, zamknąć w podmiejskim obozie koncentracyjnym, a prócz tego wprowadzić bezwzględny masowy terror, a nie było jeszcze odnośnego dekretu. 5 września 1918 roku, 10 dni po nadaniu tej depeszy, wydany został dekret Sownarkomu o czerwonym terrorze, podpisany przez Pietrowskiego, Kurskiego i Bącz-Brujewicza. Prócz instrukcji dotyczącej zbiorowych rozstrzeliwań, zawierał on również taką dyrektywę: zabezpieczyć Republikę Sowiecką przed wrogami klasowymi przez izolowanie ich w obozach koncentracyjnych. Oto więc, gdzie pojawił się po raz pierwszy, znajdując z punktu zastosowanie i oficjalne uznanie, ów termin obozy koncentracyjne, który stał się jednym z podstawowych pojęć XX wieku, mającym zrobić międzynarodową karierę. Oto więc, kiedy to miało miejsce? W sierpniu i wrześniu 1918 roku. Słowo to używane już było podczas I wojny światowej, ale tylko w stosunku do jeńców i uciążliwych cudzoziemców. Tu zaś po raz pierwszy zastosowano je do własnych obywateli. Zmiana sensu jest oczywista. Obóz koncentracyjny dla jeńców nie jest więzieniem, lecz koniecznym środkiem zapobiegającym ich rozproszeniu. Podejrzani współobywatele mieli teraz być podobnie koncentrowani w celach zapobiegawczych, bez żadnego sądu. Jakiejś tęgiej głowie z łatwością też nasunęło się odpowiednio słowo koncentracyjne, kojarzące się z drutem kolczastym, opasującym takie obozowisko ludzi siedzących bez wyroku sądowego.